Chciałbym dzisiaj się podzielić pewnymi myślami dotyczącymi jednego z takich dużych nieporozumień, jakie często istnieją w naszych głowach jako chrześcijan. Ludzie o sobie myślą tak: jako chrześcijanin mogę i powinienem mieć dobrą relację z Bogiem, ale jednocześnie nie muszę mieć i dbać o dobrą relację z innymi chrześcijanami. Mogę kochać Boga, ale niekoniecznie muszę kochać każdego człowieka, który jest naprawdę Bożym dzieckiem. Część ludzi, część chrześcijan tak myśli. Co na to Boże Słowo? Nie zostawia złudzeń. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, tu wiecie, co jest napisane w Biblii? Nie może miłować Boga, którego nie widzi. To jest po prostu niemożliwe. Jest takie w Biblii określenie jedni drugich. Jedni drugich. Użyte jest 30 razy w Biblii. I najczęstsze to jest jedni drugich, i tu jest takie rozszerzenie: miłujcie. Jedni drugich miłujcie. Aż 16 razy Nowy Testament nam to przypomina. Jedni drugich miłujcie. I to stwierdzenie, jedni drugich miłujcie, tak naprawdę jest podstawą i fundamentem do bycia posłusznym innym stwierdzeniom Nowego Testamentu. Cytuję: umywajcie nogi jedni drugim. Módlcie się jedni za drugich. Nie osądzajcie jedni drugich. Noście brzemiona jedni drugich. Służcie jedni drugim. Przebaczajcie jedni drugim. Ulegajcie jedni drugim. Okazujcie gościnność jedni drugim. Nie okłamujcie jedni drugich. Zachęcajcie jedni drugich. Sporo, co? Ale podstawą tego jest to stwierdzenie powiedziane na samym początku: jedni drugich miłujcie. I gdy to będzie obecne w moim życiu, to te wszystkie kolejne rzeczy wymienione przed chwilą będą rzeczywistością. Będą obecne w moim życiu. Kiedy Jezus tuż przed swoją śmiercią spotkał się w takim pokoju na górze ze swoimi uczniami, tuż przed ukrzyżowaniem, przynajmniej pięciokrotnie powiedział im i przypomniał, by miłowali jedni drugich. To są ostatnie godziny, ostatnie chwile, jakie spędza ze swoimi uczniami, i tyle razy powtarza im to: miłujcie jedni drugich. To było nowe przykazanie, któremu mieli być posłuszni uczniowie. W rzeczywistości to, o czym mówi Jezus, to, że mają się kochać, miało stać się znakiem rozpoznawczym chrześcijanina. To po tym ludzie mieli i mają rozpoznawać, że ty i ja jestem chrześcijaninem. Nie po tym, jak się nazywa kościół, do którego chodzę. Nie po wielu innych rzeczach, nie po tym, z jakiego śpiewnika śpiewam albo nie śpiewam. Nie po tym, do jakiej denominacji należę. Nie po tym, jak wielką i poukładaną teologię mam w mojej głowie. Jezus powiedział: jest jeden znak. Nie dał żadnego innego. Po którym rozpoznają, że jesteście uczniami moimi. I wiesz, co powiedział? Tym jedynym znakiem jest miłość. Ale czy jest właśnie... Po tym wszyscy poznają... Słuchajcie, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość jaką? Wzajemną mieć będziecie. Jana 13:35. No tak. Ale czy jest w ogóle właściwym, że Pan Bóg przykazuje, nakazuje nam, byśmy w ogóle, żebyśmy miłowali jedni drugich? Czy miłość jest czymś, co można nakazać? Czy raczej miłość nie jest czymś, co nagle na nas spada, ogarnia nas, nie wiem, jak bakteria, jak powietrze, w którym się znaleźliśmy, i to ona zaczyna nam rozkazywać? Jeżeli mam takie spojrzenie na miłość jako chrześcijanin, to mam problem. Miłość chrześcijańska, ta, o której mówi Nowy Testament, Pismo Święte, o której mówi Jezus, nie jest ulotnym uczuciem, które na mnie spada albo które ja fabrykuję, wytwarzam. Dużo bardziej ta miłość związana jest z aktem mojej woli, z wyborem mojej woli. Gdybym rozpisał ankietę i zadał pytanie, co oznacza chrześcijańska miłość? I żebym poprosił, żebyśmy byli w tym konkretni. Ciekawe, o czym byśmy pisali. Wiesz, co to oznacza? Chrześcijańska miłość oznacza, że traktuje innych tak, jak Jezus mnie traktuje. Kropka. Trudno o lepszą definicję. Chrześcijańska miłość oznacza, że traktuje drugiego człowieka tak, jak Jezus traktuje mnie. Bóg mnie słucha, więc ja też słucham tych, którzy chcą ze mną rozmawiać. Bóg ma dla mnie czas, więc ja mam czas dla tych, którzy potrzebują mnie, mojego czasu, mojej uwagi. Bóg ma dla mnie uwagę, poświęca mi uwagę, więc ja poświęcam uwagę drugiemu człowiekowi. Bóg poświęcił i poświęca bardzo wiele dla mnie, to ja teraz tak mam żyć i traktować innych. Mam sporo dla nich poświęcać, bo On tak wiele dla mnie poświęcił. Bóg tak umiłował, znamy, co jest napisane, ale ważne słowo, że dał. Że dał. On nie tylko powiedział, nie tylko wyznawał, nie tylko ogłaszał. On dał. Bóg przebacza mi, więc ja przebaczam innym. Bóg mnie akceptuje, takiego jakim jestem, więc ja akceptuję i przyjmuję drugiego człowieka. Boża miłość wobec mnie, wobec ciebie, wobec człowieka nie jest czymś sentymentalnym, jakimś uczuciem, które powstaje, jest obecne albo nie jest obecne, gdy ja właściwie na tą Bożą miłość nie reaguję. Nie. On jest dobry dla tych, którzy są posłuszni, tych, którzy są nieposłuszni. Wiecie, co zrobić z deszczem, słońcem? Daje to dla tych, którzy go słuchają i tylko dla tych? Świeci tylko na tych, którzy go kochają? To jest Jego miłość. Dla każdego. Jego miłość, Boga miłość, wyraża się w działaniu, w tym, co uczynił. Dla świata, dla ludzi, dla mnie, dla człowieka. Czyli chrześcijańska miłość jest dobrowolnym aktem woli, dzięki któremu traktuję inną osobę tak, jak traktuje mnie Jezus. I to przede wszystkim zależy od mojej decyzji, decyzji mojej woli. I czynię to, pozytywnie ich traktując, niezależnie od tego, jak na to reagują. Przynajmniej Jezus tego oczekuje. Jezus mówi tak, nawet grzesznicy potrafią miłować grzeszników. Jeżeli to robicie, to Jezus mówi w Mateusza, nic osobliwego nie czynicie, nic nadzwyczajnego. Spodziewa się czegoś zupełnie innego po tobie i po mnie. Kto wierzy, Kocha również tych, którzy go nie kochają. A nawet tych, którzy go nie lubią i nienawidzą. To jest standard Jezusa. Im bardziej będziemy podobni do Jezusa, tym bardziej świat będzie nas nienawidził. To znaczy, że będę musiał bardziej ludzi kochać, którzy nie są łatwi do kochania. W stwierdzeniu, że chrześcijańska miłość jest aktem woli, nie mówię i nie chcę powiedzieć, że w chrześcijańskiej miłości, w miłości, o której mówi Jezus, nie ma miejsca na emocje. Co? Jest takie miejsce, ale wola i chcenie jest najpierw obecna w tej miłości, zanim przyjdą emocje. Najpierw jest wola i chcenie. Później pojawiają się uczucia. Jeżeli zacznę traktować drugiego człowieka w taki sposób, jak Jezus mnie traktuje, odkryję po jakimś czasie, że w moim sercu pojawiają się uczucia do tych ludzi, których przedtem nie miałem, pozytywne uczucia. Gdy zacznę tego drugiego człowieka traktować w taki sposób, jak Jezus mnie traktuje. I te uczucia Pan Bóg zacznie przekształcać, te emocje, w miłość. To nie jest jakiś psychologiczny trik, ale to jest rezultat i efekt obecności działania Ducha Świętego, który sprawia, że zaczynam być przez dzięki Jego obecności, Jego kontroli nad moim życiem coraz bardziej do Niego podobny, podobny do Jezusa. Najpierw przez wiarę okazuję posłuszeństwo, jestem posłuszny Jego przykazaniu, by kochać innych i gdy trwam w tym posłuszeństwie, gdy podejmuję decyzje, które za tym idą, odkrywam, że moje posłuszeństwo zaczyna już wypływać nie tylko z tego, na co decyduje się moja wola, ale zaczyna to wypływać z mojego serca. Tak się dzieje, gdy działa we mnie Duch Święty. Czyli nie czekam na specjalne uczucia, które mają najpierw zawładnąć moim sercem, zanim zacznę kochać innych ludzi. Po prostu okazuję posłuszeństwo Chrystusowi, traktuję innych tak, jak On mnie traktuje, ufając, że Duch Święty dokona całej reszty. I On to robi, gdy jestem posłuszny w tej swojej części. Tak, Bóg ma prawo nakazać nam, byśmy jedni drugich miłowali, dlatego że chrześcijańska miłość, że miłość głównie jest aktem woli. A gdy Bóg coś nakazuje, to do tego uzdalnia. Daje moc, by zaczęło to być rzeczywistością. Rzymian 13,8 mówi tak. Nie zaciągajcie żadnych długów, prócz długu miłości do bliźniego. Kto kocha bliźniego, spełnia nakazy prawa. Żydzi w Starym Testamencie mieli wiele praw, które musieli przestrzegać i te prawa kontrolowały praktycznie każdą sferę ich życia. Były prawa dotyczące ziemi, sąsiadów, wrogów, ubioru, nawet tego, jak budynki należy budować. Obowiązków religijnych dotyczyły te prawa, jedzenia. Ale dla chrześcijanina każde prawo, jako kiedykolwiek dał Bóg, zawiera się w jednym stwierdzeniu. Jedni drugich miłujcie. Jeżeli Ciebie miłuję, to nigdy nie będę mówił o Tobie nieprawdy. Jeżeli Ciebie miłuję, nigdy Ciebie nie oszukam, nigdy Ciebie nie okradnę. Gdy Ciebie miłuję, nigdy nie będę pożądał tego, co jest Twoją własnością, co należy do Ciebie. Gdy Ciebie kocham, nawet nie pomyślę, żebym odebrał Ci życie. Boże moralne prawa ciągle obowiązują. Sprawiedliwy Bóg ciągle oczekuje sprawiedliwego życia. Ale motywacją do tej sprawiedliwości, do tego sprawiedliwego życia jest miłość, a nie prawo. To nie lęk i strach przed karą, ale miłość ma poruszać moje serce do posłuszeństwa. To nie zewnętrzny nacisk i bat prawa, ale wewnętrzne współczucie zachęca, winno zachęcać mnie do okazywania posłuszeństwu temu, co chce Bóg. Miłość nie jest substytutem, nie jest takim zamiennikiem prawa, ale miłość umożliwia nam, byśmy przestrzegali prawa. Gdy kocham, wypełniam Boże prawo. 1 Tesaloniczan 4,9 mówi tak. Sami nauczyliście się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. Nowe tłumaczenie. Sami nauczyliście się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. Często te fragmenty są wypisywane na ścianach kościołów. Bóg jest... Zbyt często o tym zapominamy. Bóg jest miłością i On chce, żeby Jego dzieci również były napełnione miłością. Jaki ojciec? Takie dzieciaki. Bóg jest napełniony miłością i On oczekuje, że moje i Twoje życie będzie wypełnione miłością. Bóg Ojciec nauczył nas, jak kochać jedni drugich poprzez darowanie swojego jedynego Syna, by stał się Zbawicielem. Boży Syn nauczył nas, jak kochać jedni drugich poprzez to, jak żył. Chcesz wiedzieć, jak kochać ludzi? Patrz, jak traktował ich Jezus. I nie tylko pokazał to przez słowa, nie tylko dał przykład swojego życia, ale On oddał życie. Poniósł śmierć na krzyżu. Biblia mówi, że większej miłości nikt nie ma nad tym, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jezus poszedł jeszcze krok dalej. On oddał życie za nieprzyjaciół. Duch Święty uczy nas, jak miłować jedni drugich poprzez wypełnienie naszego serca Bożą miłością. Miłość Boża, słuchajcie, co jest Pismo nam mówi, rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Ale wiecie, jest zupełnie inną rzeczą nauczenie się jakiejś lekcji, zrozumienie jakiejś lekcji, a zupełnie czymś innym jest wprowadzenie tego w życie i życie według tej lekcji, według tej prawdy. Im więcej medytuję, rozmyślam nad Bożą miłością, który dał swojego jedynego Syna dla mnie, im więcej myślę o miłości Chrystusa, który tyle dla mnie zrobił, nie zawahał się pójść i oddać swojego życia za mnie, tym bardziej Duch Święty będzie wypełniał moje serce miłością. Dlatego mamy Wieczerzę Pańską, żebyśmy sobie przypominali, rozmyślali nad miłością Boga, nad tym, co to znaczy kochać. Miłość chrześcijańska, ta miłość, o której mówi Chrystus i o której my dzisiaj teraz mówimy, jest kodem genetycznym, który potwierdza, czy jestem Bożym dzieckiem, czy też Bożym dzieckiem nie jestem. Kod genetyczny, który poświadcza, jeżeli jest ta miłość obecna, to znaczy, jeżeli tak jest, to jestem dzieckiem Boga. Jeżeli tego nie ma, sorry, nie jestem dzieckiem Boga. Bóg jest miłością. Rozlał swoją miłość przez Ducha Świętego. Słuchajcie, każdy, kto miłuje... Co jest napisane? Z Boga się narodził i zna Boga. Czyli nie może być tak, że narodziłeś się z Bożego Ducha, z Boga, a nie kochasz. To jest niemożliwe. Kolejny werset mówi, Bóg jest miłością. I gdy mam w sobie Bożą naturę, będę chciał kochać. Będę kochał. Miłość do innych jest normalną reakcją kogoś, kto doznał czegoś, co Biblia nazywa nowym narodzeniem. Pamiętam dokładny dzień, w którym się nawróciłem. Jechałem tramwajem. chciałem wszystkich uściskać i wycałować w tym tramwaju. Narodził we mnie swoje życie. Biblia mówi: umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Apostoł Piotr w 1 Piotra 1, 22-23 mówi: dlaczego mamy tak robić? Bo jesteście odrodzeni, obdarzeni nową naturą. Stara natura, moja i twoja, nie jest skora do kochania. Często kocha to, co nie jest warte kochania, kocha to, co jest złe. Zanim zaufaliśmy Chrystusowi, Biblia mówi: byliście niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwościom, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga zbawił nas. Co sprawiło tą zmianę? Dobroć i miłość Boga. Apostoł Piotr mówi, że nasza miłość ma być nieobłudna. To nie ma być jakieś religijne ściemnianie. To nie mają być jakieś takie chrześcijańskie uśmieszki i gładkie słowa. Często to utożsamiamy z miłością. Niby potem świat ma nas poznać, że się miłujemy, tak? Taka ściemniana, udawana miłość, takie emocjonalne, sentymentalne udawanie jest płytkie, byle jakie, nietrwałe, niczego nie warte. Niczego nie zmieniające. Prawdziwa miłość pochodzi z serca, z głębi naszej nowej natury. To nie jest coś, co mogę włączyć albo wyłączyć, jak radio. To jest, albo tego nie ma. Tak więc prawdziwa chrześcijańska miłość jest szczera, pochodzi z głębi naszej istoty i jest naturalnym wyrazem nowej natury, którą obdarzył mnie Bóg. Jest efektem życia Ducha Świętego, Ducha Chrystusa obecnego w moim życiu. Dlatego Bóg nakazuje, byśmy kochali. Gdy zaczynamy ufać Chrystusowi, Bóg daje nam swoją naturę poprzez Ducha Świętego i w ten czas mogę być posłuszny temu, co mi nakazuje, abym kochał. I gdy jestem posłuszny, to manifestuję Jego miłość, Boga miłość, egoistycznemu, samolubnemu, nietroszczącemu się o kogokolwiek innego niż o samego siebie, światu, w którym żyję. I gdy tak żyję, ludzie odkrywają, że oni też mogą zaufać Chrystusowi i stać się nowymi stworzeniami. Biblia mówi tak: Boga nikt nigdy nie widział. Tak mówi Jan, 1 Jana 4,12. Ale dalej słuchaj. Ale jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. W jaki sposób możemy sprawić, żeby niewidzialny Bóg zaczął być widzialny dla świata, w którym żyjemy? Jak pokazać niewidzialnego Boga światu, w którym żyjemy? Żeby zaczął być widzialny dla świata. Jest tylko jeden sposób. Jeden. Poprzez miłowanie jedni drugich i poprzez dzielenie tej miłości Chrystusa z tymi, którzy do Niego nie należą. Nie ma innej drogi. Nie ma innego sposobu. W czasach pierwszego kościoła pogańscy Rzymianie, Grecy patrzyli na chrześcijan i wiecie, co mówili? Patrz, jak oni się miłują. Patrz, jak oni się kochają. Czy dzisiaj to samo można powiedzieć o kościele na Zagórnej, o kościele w Międzyzdrojach, o kościele, w którym jesteś? Czy to jest coś, co ściąga uwagę ludzi na kościół, do którego chodzisz? Ludzie, widząc reakcję Jezusa przed grobem Łazarza, wiecie, co powiedzieli? Patrzcie, jak go miłował. Co ludzie mówią, gdy patrzą na twoje i moje życie? Na to, jak traktuję drugiego człowieka, drugą osobę. Kogoś, kto jest obok mnie. Na ulicy, w pracy, w szkole, na uczelni, na plaży, w restauracji. Czy też mogą powiedzieć, jest coś niezwykłego w tym człowieku, w tej kobiecie. I czy tą rzeczą, która ściąga uwagę, jest miłość. To, jak traktuję tą drugą osobę. Że ktoś, kto mnie obserwuje, jego zachowam się dokładnie tak, jakby się zachował Jezus. To zawsze przyciągnie uwagę drugiego człowieka. Już o nim usłyszeliśmy, co powiedzieli. Patrzcie, jak go miłował. Po prostu płakał. Nad grobem swojego przyjaciela. To dotknęło serc ludzi, którzy na to patrzyli. Amen.